Trudno mi być gościem u was, bo jeszcze nie wiem, w którą stronę wy swoich słuchaczy zabierzecie. Małgo, gdzie idziemy?
Wiesz co, ja myślę, że tak jak nasz podcast został nazwany, chcielibyśmy troszkę porozmawiać o tym, że stres w życiu, jak i naszym, jak i zwierząt, jest naturalny i należałoby go po prostu w taki sposób pokazać psu, też właścicielom, żeby stał się dla nich taką naturalną koleją rzeczy, czymś, z czym muszą sobie codziennie radzić i przystosować tego psa po prostu do świata, że no niestety nie jest łatwy i przyjemny, tylko czasami jest trochę zimno, czasami trzeba się postarać, czyli coś, do czego
życie.
Do czego nas powinno przygotować życie.
Ze studia Voice House Małgo Bekas, Maja Kudra i Jarosław Kuźniar. Ja obiecuję tylko na chwilę, bo wiem o wychowaniu psów tyle, ile z dzieciństwa. I nie było to jakieś dobre doświadczenie. Z nowej serii podcastów od Voice House No Stress to tylko pies. Dowiecie się, skąd wziąć psa. Co robić, kiedy pies jest już z nami. Jak uczy się pies. Oraz motywacja jako fundament do relacji z psem. Mam jedno bardzo krótkie pytanie do was na sam początek. Co wy wiecie o psach? Bardzo proszę. Prawa strona odpowiada.
Wszystko. Nie, no to by było za dużo powiedziane. Bo tak naprawdę wydaje mi się, że wiedza się nie kończy. Nie? To, że jesteś dobrym trenerem, świadczy o tobie fakt, że cały czas się uczysz. I nie uważasz, że właśnie ja jestem wszechwiedzący i już nie potrzebuję się edukować dalej. Bo tak nie jest po prostu. Cały czas trzeba iść do przodu.
To dopytam, bo uczysz się na pewno od psów, to jedno. Mhm. Skąd się uczycie dzisiaj? Skąd dzisiaj dobry trener może czerpać wiedzę o tym, jak się ten świat zmienia? Co powinien robić inaczej, tak żeby być lepszym z każdym dniem?
Trzeba jeździć na seminaria do szkoleniowców, dobrych szkoleniowców. Tak naprawdę iść w stronę, która cię interesuje, dlatego że świat psi jest bardzo szeroki i mamy przeróżne seminaria posłuszeństwa, obrony, tropienia, obedience czy agility, także można by to było wymieniać i wymieniać. Więc tak naprawdę musicie iść w tę stronę i edukować się w tą stronę, w którą najbardziej idziecie. Oczywiście możemy też poszerzać swoje horyzonty i szukać tej wiedzy na różnych innych płaszczyznach, bo często ona się przydaje. Natomiast myślę, że najlepiej trzeba szukać po prostu w internecie, na psich stronach. Jeżeli ktoś siedzi w tym psim świecie, to na pewno mu wyskakują na Facebooku różne wydarzenia.
Ale rozumiem, że fact check jest ważny, że sprawdzenie wiarygodności tego, kto z jakąś tam wiedzą do ciebie w tej sieci przychodzi, też jest ważne i wy jesteście trochę od tego, a może nawet bardzo od tego, żeby to była wiedza sprawdzona, pewna i czasami bezdyskusyjna. Mogło?
Jak najbardziej. Tu, jeżeli chodzi o to, co wiemy na temat psów, no to ja na przykład gówno wiem na temat psów.
Super.
Nadal.
To jest najbardziej wiarygodna odpowiedź świata.
Tak, natomiast cały czas się uczę, tak jak wspomniała Maja, jeżdżę na szkolenia i na seminaria i na różne kursy trenerskie, szukamy. To jest generalnie tak, że ta wiedza na temat psów jest tak ogromna i teraz w zależności od tego, w który nurt sobie troszeczkę idziesz, co cię jara w tej pracy, tam sobie szukasz pomocy. I teraz, jeżeli ma się na co dzień kontakt z tymi psami. My pracujemy, znaczy Maja jeszcze nie pracuje aż tak bardzo intensywnie z psami na co dzień jak ja, dlatego że ja mam szkolenie stacjonarne, gdzie psy z nami po prostu mieszkają. Mamy tam całą ekipę trenerów, stażystów, którzy do nas przychodzą na co dzień i ta wymiana wiedzy między sobą jest też bardzo ważnym elementem pracy na co dzień. Czyli ten trener nie tylko bierze swojego psa na trening i pracuje z klientami, tylko pracuje z innymi trenerami. Jeździmy na jakieś tam całodniowe treningi naszych znajomych, no bo z racji tego, że trochę w tym świecie siedzimy, to tych znajomych się zrobiło bardzo dużo i teraz każdy ma jakiegoś tam psa do czegoś innego, więc sobie wybieramy osoby, do których jedziemy i chcemy się od tych osób uczyć, bo wiemy, że ta wiedza jest fajna dla tego konkretnego naszego psa, czy też ogólnie wiedza na temat czy obrony, czy tropienia, czy jakichś sportów takich dla retrieverów, czy sportów takich bardziej, że tak powiem, kontaktowych z psem, czyli frisbee, gdzie ten pies tam po nas skacze i tak dalej. Lata za tym dyskiem, mamy jeszcze agility i kumpę innych różnych sportów i w zależności od tego, co nas kręci, w którą stronę chcemy się rozwijać, to tam sobie po prostu idziemy. Natomiast najważniejsza wiedza, jaka powinna być u trenera zbierana, u osoby, która się zajmuje psem, to jest praktyka. I teraz w momencie, w którym ktoś mówi, że tam no tutaj jest trenerem i w ogóle zajmuje się psami, ja zawsze proszę, żeby wyciągnął psa i pokazał mi co ten pies umie. Mhm. Bo to jest dla mnie najważniejsze.
Pokaż mi swojego psa, a powiem ci, czy gówno o tym wiesz, tak?
Dokładnie.
Używając twojego słowa.
Tak, dlatego, że to jest naprawdę kwestia przepracowania bardzo dużej ilości psów, sprawdzenia różnych metod pracy z psem. Bo to jest tak, że mamy dwa... Nie wiem, czy ty się w ogóle orientujesz.
Ja no, ale wygląda, że takiego co nie. Żeby przynajmniej udawał, że się orientuje.
No dobrze, no to w takim razie wiesz oczywiście, Jarku, tak, jakie mamy dwa skrajne obozy przy pracy z psami.
Nie.
No dobrze, to pierwszy obóz to jest pozytywiści milion, czyli takie bardzo pozytywne szkolenie opierające się na nagradzaniu, wzmacnianiu tylko takim pozytywnym.
Czyli jak z współczesnym dzieckiem.
Tak, bezstresowo. Tak. Bo bezstresowo, totalnie. Plus mamy po drugiej stronie takie szkolenie, które się opiera na teorii dominacji, tam wiesz, butowanie tego psa i gdzieś tam w ogóle nie komunikowanie się z tym psem w odpowiedni sposób, nie tworzenie z nim relacji, tylko po prostu
pies
ma, tak, pies ma być posłuszny i koniec, w ogóle nieważne, ile go to będzie kosztowało nerwów, to i takie psy, no wiadomo, one są bardzo szybko spalone ze stresu. Tutaj masz dwie skrajności, nie? I my z Mają gdzieś tam pracujemy pośrodku tego wszystkiego. Okay. I staramy się z psami pracować w taki sposób, żeby właśnie narażając je na delikatne dyskomforty, które je spotkają w życiu, rozwijać to zwierzę w prawidłowy sposób. I tutaj bardzo często jest dyskomfort kojarzony z tym, że to jest, wiesz, lanie psa po pysku, gdzie to w ogóle nie jest z tym związane, bo jest jedna zasada, która jest taka nadrzędna przy pracy w ogóle z jakimikolwiek bodźcami w pracy z psem, jest taka, że ten bodziec dyskomfortu, nawet jeżeli to jest, nie wiem, uderzenie łyżeczką o podłogę, i sprawia, że pies ucieka pod kanapę, to ty nie możesz chodzić ciszej po domu, kurwa, na palcach, żeby ten pies się niczego nie bał, tylko musisz wziąć tą pieprzoną łyżeczkę i delikatnie pukać na początek o tę podłogę, kojarząc psu to przyjemnie, czyli albo go wtedy głaszcząc, albo dając mu jedzenie, albo bawić się z nim zabawką, żeby ten pies odwrażliwił się na ten bodziec. I właśnie na tym polega ta praca z tym dyskomfortem, z tym delikatnym narażaniem po prostu na ten stres, tak w wielkim skrócie.
Podoba
nie?
mi się. Bardziej humanistyczne.
Tak, to jest, wiesz, ta łyżeczka nasza przysłowiowa, to jest coś, co mi się powtarza często na konsultacjach, dlatego, że ludzie przychodzą i mówią mi, że no pies się boi, jak coś spadnie na ziemię, więc my staramy się, żeby nic nie spadało. I w ogóle chodzimy po domu ciszej. Tak, i chodzimy po domu ciszej. No przecież ja mówię sobie, kurwa, jak, w ogóle, czego ma ten pies się nauczyć, nie? Naprawdę to jest kwestia taka, że tak jak nas coś kosztuje w życiu stres, to wiemy, że potem ta nagroda po tym stresie była tego warta, rozumiesz, nie? Że my chcemy w to pójść, bo mimo tego, że będzie nas to kosztowało, wiesz...
Finał będzie zajebisty.
To finał jest zajebisty. I na tym właśnie też polega praca z psem i ten trening nie polega na tym, że się psa nagradza smaczkami za wszystko i wszystko się przekierowuje tym żarciem, bo niestety takie praktyki też są. Trening psa polega na tłumaczeniu temu psu, co mu się opłaca, co mu się nie opłaca, w jaki sposób ma wykonywać pewne rzeczy. Wiesz, słyszę czasami takie opinie, że pies to nie może umieć wszystkiego na 100%, bo to nie jest robot. Ja myślę, po pierwsze, to w zależności od tego, do czego ten pies jest zrobiony, a po drugie, my uważamy, że są pewne rzeczy, które są absolutnie w 100% wymagane od psa, chociażby przywołanie. Gdzie to nie ma tak, że ten pies raz przyjdzie, raz nie przyjdzie. To jest tak, jak ci mówiłam przed chwilą ten mem, nie? Jak mówię mojemu psu, czy idziesz, czy nie, to on idzie albo nie. Jest taki mądry, nie?
Mamy jeszcze przywołanie awaryjne.
Tak. To jest przywołanie awaryjne. Też się śmiałyśmy, jak przygotowywałyśmy materiał. Mama mówi, moje kurwa, każde przywołanie jest awaryjne, bo jak ja mojego psa wołam, to on ma zawsze do mnie przyjść. I ja rozumiem, jeżeli uczymy psa tam sztuczki, nie? Że on się ma obrócić na plecki. I on tego nie zrobi. Okej, okay. Tylko ta komenda nie uratuje mu życia. W związku z tym są pewne rzeczy, które są po prostu 100% wymagane od psa.
I to pies musi robić jak robot.
I musi to robić jak robot. I my tak uważamy i będziemy tego zdania zawsze bronić.
Super. Podoba mi się to, co powiedziałaś, że pies musi zrozumieć, co mu się opłaca, a co nie.
Aha.
Są jeszcze jakieś drogi? Czy tylko jedna druga? Albo mu się opłaca, albo nie. Albo właśnie on zdecyduje, czy mu się opłaca.
No to jak będziemy pozwalać piesku na wszystko zawsze samemu decydować, no to jakby się zastanawiał, dlaczego mamy takie wypchane schroniska, to dlatego, że ludzie nie potrafią pracować z psami.
Mhm.
I oddają psy, nie wiem, teraz jest taka moda w ogóle na różnego rodzaju owczarki, bo one przecież tak super wyglądają na filmikach. Mamy taką współpracę jedną z takim stowarzyszeniem, które zajmuje się ratowaniem belgijskich owczarków, niemieckich i holenderskich. Są to rasy bardzo silnie często popędowe, które po prostu uwielbiają używać zębów. Mhm. Uwielbiają gryźć. No i dostaję chyba co drugi dzień w ogóle zdjęcie z jakiegoś psa, właśnie jakiegoś belga ze schroniska, wrzucony w kojec, bo ugryzł dziecko, bo złapał rowerzystę, bo rozwalił pół domu. Jeden ostatnio człowiek przyprowadził psa pod schronisko i powiedział, że jak go nie zabiorą od niego, to on przywiąże do płotu i sobie pójdzie. Dlatego, że i to jest tam powiedzmy około roku, kiedy to zwierzę zaczyna dojrzewać, kiedy ono zaczyna znać swoją siłę fizyczną, zaczyna potrzebować więcej jako zwierzę i zaczyna pokazywać, na co go stać, nie? A często też słyszymy od hodowców, że z takim pieseczkiem małym to nie trzeba w ogóle przecież pracować za szybko. Tak 9 miesięcy to trzeba zacząć pracę. Co jest też gówno prawdą, dlatego że ten pies od pierwszej sekundy, kiedy jest z nami, powinien dostać informację, jak będzie wyglądała nasza relacja. Tak samo
kto tu rządzi, krótko mówiąc, tak?
Nie chodzi o to, kto tu rządzi, bo z psem musisz wypracować współpracę. Dlatego mówię, że pies musi wiedzieć, co
tu
musi opłacać,
co nie. Tu nie, nie chodzi o rządzenie naszego psa.
My jesteśmy przewodnikami i jeżeli my wiemy, że nasz pies jest gotowy na to, żeby go zabrać do lasu, puścić go ze smyczy i dać mu 90% spaceru na totalnym luzie, że on sobie biega i my idziemy za psem, bo takie spacery też są spoko, tylko my musimy go do tego przygotować. Więc jeżeli chcesz dać psu bardzo dużo swobody, to najpierw musisz go nauczyć pod kontrolą zachowań, żeby nie było sytuacji, że ten pies ci ucieknie i wpadnie pod samochód, pies ci ucieknie i pogryzie dziecko, pies ci ucieknie za zwierzyną i coś mu się stanie, bo wszystko to jest twoja wina.
Szanowne Małgo i Maju, czego się dowiedzą wasi słuchacze?
Dowiedzą się przede wszystkim o życiu z psem. Mamy przygotowanych sporo tematów. Zrobiłyśmy research i wybrałyśmy takie tematy, które najbardziej was interesują, więc dowiecie się przeróżnych rzeczy.
Życie z psem, niezależnie od tego, jaki on będzie, niezależnie od tego, jak duży będzie i niezależnie od tego, jaki jego właściciel będzie. Rozumiem, że to jest jednak taka lekcja, która każdemu da choć trochę większej pewności siebie albo większej wiedzy, tak?
Oczywiście, że tak. Jeśli chodzi o przygotowanie tematów, my oczywiście zapytałyśmy naszych odbiorców tam, jakie tematy są dla nich ważne. W związku z tym chcemy opowiedzieć w podcaście o takim mądrym wychowaniu tych zwierząt. Dlaczego antropomorfizm jest nie za dobry na ten moment? Antropomorfizm to jest takie mądre słowo, mieliśmy się z tego śmiać, że będziemy takich używać. Natomiast jest to po prostu uczłowieczanie zwierząt, zaspokajanie ich potrzeb tak, jakby one były ludźmi.
Czyli
co nie jest do końca spoko oczywiście.
Tak, robimy najgorszego naszym psom.
Tak, o zaspokajanie potrzeb.
Nie szanujemy po prostu tego, że one są psami, że to jest odrębny gatunek i że one mają totalnie inne potrzeby od nas.
Dokładnie.
I nie ma nic złego w tym, że powiemy do swojego pieska synusiu czy córusiu, bo ludzie tak robią, ja też do swoich mówię synek, ale szanuję ich potrzeby po prostu. I to, że to po prostu pies.
Okej. Okay.
Tak, między innymi chcemy też uświadomić słuchaczy, że pies nie ma wyobraźni, jest jak 2,5-letnie dziecko, które nie jest za siebie w żaden sposób odpowiedzialne.
Każdy? Nie ma inteligentniejszych i mniej inteligentnych psów?
Oczywiście,
nie ma
że jest takich, tak, że niektóre są bardziej inteligentne. Oczywiście, rozumieją. Że tak. Jest tak, natomiast i tak ta wyobraźnia i poczucie odpowiedzialności za siebie zatrzymuje się w tym miejscu i tego nie jesteś w stanie przeskoczyć u żadnego psa, dlatego że to jest pies. Nie ma wyobraźni, nie ma poczucia winy. Ja chciałabym zobaczyć te psy, które nam rozpieprzają połowę kojcy w domu.
I przepraszają.
I przepraszają
wzrokiem,
za to.
Ale mało, on wzrokiem przeprasza, nie?
Ja nie zauważyłam tego, dlatego że my się nigdy nie wkurzamy na psy, że one coś zepsuły. Po co? Przecież on nie wie, że tego nie wolno robić. Na przykład, jeśli ja nie wytłumaczę, nie? Jest taka zasada.
No ale poczekaj.
Jeśli ja nie wytłumaczę swojemu psu, że czegoś mu nie wolno, to nie mam kurwa prawa od niego tego wymagać.
Ale zobacz, mam nowego psa, przychodzę do domu, mówię, zobacz, stary, teraz będę szedł w narrację Małgo. Zajebista chałupa. Proszę, nie spieprz tutaj niczego.
Nie.
Wychodzę do roboty, a on to spieprzył i, no, i muszę go odwieźć do schroniska.
Nie, nie, nie. A przepraszam bardzo, czy zabezpieczyłeś swój dom?
Jak?
Tak, żeby pies sobie tego nie zeżarł na przykład?
No, musiałbym wystawić psa za drzwi, no.
Nie wystarczy.
Okleić
na przykład
kanapę?
Klatka. Chociażby.
Magiczna klatka.
Klatka.
I teraz wszyscy
płotki.
Dostają dreszczy, bo tak. Właśnie myślą sobie, że klatka dla psa
12
tak
godzin
samo.
Jestem w robocie i w klatce ma siedzieć?
Jak jesteś 12 godzin w pracy, to trzeba sobie załatwić kogoś, kto przyjdzie do twojego psa,
wypuści,
bo to jest troszeczkę
klatkę.
Za długo.
Mhm. Okej.
Okay. Mimo wszystko to jest za długo. W niektórych krajach, nie wiem, w Szwecji, nie możesz trzymać psa samego dłużej chyba niż 4 czy 5 godzin. Więc ktoś musi do niego przychodzić i wyprowadzać go na spacer. I nasze psy, przynajmniej moje, one maksymalnie w klatce, wiadomo, noc to jest coś innego, ale maksymalnie w klatce to sobie siedzą, wiesz, 3 godziny i zawsze mają wyjście. Jak ja nie mam czasu z nimi wyjść, to proszę kogoś, żeby po prostu mi je wypuścił.
Jasne.
Dlatego, że no, te 12 godzin to jest trochę długo dla takiego psa, szczególnie dla szczeniaków, to już masakra, więc jeżeli tyle spędzasz czasu w pracy, no to wypadałoby kogoś sobie poprosić o pomoc do tego psa, mimo wszystko. Także o tym właśnie będziemy też troszkę więcej mówić.
Na razie upadł jeden z mitów, że psy potrafią rzeczywiście być inteligentne i rozumieć, co się dzieje dzieje i rozmawiamy z nimi, prawda? One odpowiadają nam wzrokiem albo swoim zachowaniem, okazuje się, że pozbawicie złudzeń.
To znaczy, one są inteligentne, mają emocje, odczuwają, dużo widzą, dużo czują, dlatego że każda nasza emocja ma zapach, w związku z tym, jeżeli...
Emocja ma zapach. Jak pies, pachnie wkurwienie?
Słuchaj, wiesz co, musisz się zapytać mojego psa, nie? Bo ona to na przykład doskonale rozumie, nie? Po tym roku, który się ostatnio wydarzył, to ja mam takie, okej, mój pies doskonale to... I on, ty jej tylko powiesz to, ona już będzie cała i po prostu wiem, kiedy matka jest skurwiona, nie? Natomiast psi węch to jest najbardziej rozwinięty zmysł i pies potrafi łyżeczkę cukru wyczuć w basenie z wodą. I psy się wykorzystuje użytkowo do różnej pracy takiej węchowej. Jest świetna książka Nosem psa na ten temat, więc można sobie o tym poczytać.
Natomiast pies ma, nie wiem czy wiecie, ale pies ma 40 razy lepszy węch od nas. Więc jakby my nie jesteśmy nawet sobie w stanie tego wyobrazić. Plus taka ciekawostka, że każdy psi nos jest jak nasz odcisk palca.
Każdy jest inny, tak?
Każdy jest inny. Mhm.
No już czekam, aż będą paszporty i się tak, z takim nosem po prostu.
Nos będzie wbity.
I wtedy ten dyskomfort, który musimy wprowadzić, aby ten pies dotknął tę kartkę.
O Boże, no to trzeba mu łeby wziąć tam, wiesz,
na siłę.
Na siłę, oczywiście.
Pies jest w domu. Co potem? Czego się dowiem w kolejnych waszych odcinkach, jak już ten pies będzie w miarę ze mną żył?
Dowiesz się podstawy, czyli co zrobić, jak ten pies przyjedzie do twojego domu i w jaki sposób w ogóle rozpocząć życie z tym psem.
Opowiemy... Poczekaj, a synek się mówi już w którym miesiącu czy roku współżycia?
Wiesz co?
Trzecią dobę. Trzecią dobę, bo pierwsze dwie tak nie je, to nie. Dopiero jak zacznie jeść, tak, nie? To wtedy możesz powiedzieć synuś.
Dobra. Mhm.
Opowiemy wam o tym, jak uczą się psy.
Jak długo uczą się psy, tak?
Całe życie.
Całe życie.
Tak, i całe życie przez doświadczanie.
Aha. Was. I czy innych psów, i innych ludzi?
Wszystkiego.
Nie, próbowaliśmy ostatnio nauczyć jednego pieska socjalu, pokazując mu katalog z innymi pieskami, ale gówno się nauczył.
No niestety, nie działa.
Nie, nadal drży.
Zobacz, one wszystkie siedzą, więc usiądź wreszcie na dupie. Aha. Nie chciał.
No. Siedzący piesek. Repeat, please.
Puszczać można filmiki na YouTubie, ale też niestety... Nie.
Tak, już sprawdziliśmy te metody. Mhm.
Będziemy mówić o motywacji, czyli fundamencie pracy.
Ale motywacji do czego? Waszej motywacji, żeby nie zwariować przy psie, czy jego motywacji nie zwariowania z wami?
Po prostu o motywacji. Więcej dowiecie się w odcinku, ale w każdym razie motywacja jest podstawą pracy z psem.
Ale to jest to, o czym mówiła Małgo, czyli on myśli sobie tak, to mi się opłaca, to mi się nie opłaca, to mam większą motywację, żebym zrobił to czy tamto, tak?
Mhm. Dokładnie.
Będziemy mówić o motywacji pod kątem takim, że to jest fundament do zbudowania relacji z psem. Dlatego, że jeżeli ja bym ci dała teraz mojego psa i będziesz mieć dla niego jedzenie, jest w samochodzie, możesz jak najbardziej odwiedzić, i będziesz mieć dla niej jedzenie i weźmiesz ją na smycz i dasz jej jeść, to ona się nie odwróci nawet w moją stronę. Dlatego, że ja sobie tak psy zrobiłam, żeby z każdą osobą, która po niej przychodzi, mój pies wychodzi po prostu i robi z nią wszystko. Moi starzyści i trenerzy też się na niej uczą. Tak, generalnie nie zapomina o mnie, no bo wiadomo, że jestem mamunią i ona się cieszy na mój widok. I gdzieś tam mamy taką relację, że to ja mogę jej tam wszystko zrobić, ale ostatnio mój pies musiał być odebrany od weterynarza i zawieziony do weterynarza nie przeze mnie, tylko przez mojego pracownika. I nie było z tym najmniejszego problemu. I w ogóle się nie odwrócił, jak zostawiam go ostatnio w klinice na zabieg, to pani go wzięła i tylko zawołała go po imieniu, on się nawet nie odwrócił w moją stronę. Dlatego, że ja moje zwierzęta w taki sposób uczę, że ktokolwiek cię bierze na smycz, to jest spoko i masz się tej osoby słuchać, ta osoba da ci jedzenie.
Tak?
Masz jej zaufać i moje zwierzęta w ogóle nie mają z tym problemu. Nie?
Słyszałaś, Maja, co ona powiedziała? Bo myślę sobie, słuchacze doszli do tego momentu, mówią, jak ta dziewczyna tak może? Może robisz to podświadomie, ale powiedziałaś, ja sobie tak moje psy zrobiłam.
Aha, no bo będziesz mieć takiego psa, jakiego sobie zrobisz.
Co ty gadasz?
Aha,
no. Wszystko zależy od tego, jak będziesz z nim pracował.
Tak, jeżeli będziesz ojojać swojego pieska na każdym kroku i nie pozwolisz mu się wypierdolić na schodach, jak będzie mały, to on się tego nie nauczy, będzie taką pipą chodzącą i będzie się wszystkiego bać, tak jak z tą łyżeczką.
Ale
wiesz?
To jest jak z dziećmi widzę, nie? Że to jest ten sam świat, że jest parę badań, czy tam artykułów, czegokolwiek o właśnie rodzicach z dużych miast, którzy chuchają na to dziecko. Tam nawet dobrze zrobiona kubka jest po prostu najpiękniejszą kubką świata, kiedy to dziecko idzie do szkoły i dostaje pierwszą truję, koniec życia, nie? Tak naprawdę.
Ja pracowałam z takimi osobami właśnie kiedyś, bezstresowo wychowanymi, no to pierwszy feedback i wtedy już był globalne żądanie, no nie? No już tam nie szło się z tą osobą dogadać.
Z psem, czyli między psem a człowiekiem trochę podobieństw jest.
Wydaje mi się, że to jest takie...
Bo my też w zasadzie jesteśmy zwierzętami, nie? I w ogóle zasady uczenia się są takie same.
Tak właśnie, chciałam
powiedzieć. Czy dla psa, czy dla kurczaka, czy dla delfina, czy dla człowieka, zasady są te same.
Okay.
My też się uczymy przecież w życiu, co nam się opłaca, co nam się nie opłaca.
Nie? No,
opłaca ci się...
Komu zaufać, a komu
nie. No poczekaj, nie? A opłaca ci się stanąć na parkingu i nie kupić biletu?
No jak się uda, to tak, no ale zwykle nie. No,
no właśnie, ale wiesz, jaka jest konsekwencja. A pies nie mając wyobraźni, nie jesteś w stanie mu wytłumaczyć konsekwencji inaczej niż przez doświadczenie.
To zapytam. Przejdźmy do tego lasu, w którym mówiłaś, fajny jest też spacer za psem. Czyli puszczamy go 90% wolności, my idziemy za nim, ale wcześniej musimy go tego nauczyć, to pamiętam. I teraz, jak ja mam go, zanim to zrobię, nauczyć, że on musi pamiętać o tym, że tutaj może być traktor, tutaj mogą ścinać drzewo, tutaj może być droga, może wylecieć. Co mu mam powiedzieć, jak mu to pokazać, gdzie jest zagrożenie?
Nie możesz go tego nauczyć. Możesz go po prostu skutecznie przywoływać. I to ty widzisz, że jest traktor, że zaraz go zmiecie drzewo.
Czyli ja idę za psem, tak, ale tak, go przywołuję w odpowiednich
momentach. Pamiętasz, że pies to jest 2,5-letnie dziecko, za które ty musisz myśleć 3 kroki w przód.
Ty jesteś
ale
za niego odpowiedzialny.
Ale ja mam już 15 lat, to jak 2,5-letnie dziecko?
Tak czy siak.
Jest, udało mi się
oddychaj.
Pierwszy raz.
Oddychaj.
Całe życie 2,5 roku, tak? Mentalnie?
Tak.
Okej, okay. No to macie o czym mówić rzeczywiście. Poza tym, o czym wspomnieliśmy, czego jeszcze wasi słuchacze od was chcą?
I jeszcze nauczymy was troszeczkę o samotności, w sensie o samotności w życiu psa, która jest bardzo ważna i której też musimy nauczyć.
Tak, bardzo trudno jest nauczyć psa samotności i wyłączenia lęku separacyjnego, jeśli samemu ma się lęk separacyjny. A jest to bardzo częste, że ludzie mają nawet problem z tym, żeby zamknąć psa w drugim pokoju, bo bubuś nie może siedzieć z nimi w jednym pomieszczeniu.
I teraz pytanie, kto się bardziej boi? Oni czy ten pies?
Bo często do mnie przychodzą psy na szkolenie, które nie potrafią zostawać same i od pierwszego dnia zostają bez problemu same.
W ogóle, moim zdaniem najczęściej to jest problem w człowieku. Że
to jest
tak
a propos
naprawdę
tych emocji, które pachną, nie? Bo jak zostawiasz psa w tych emocjach takich, że ty jesteś tym przejęty i że tobie jest przykro i że to przeżywasz w środku.
A potem go wypuszczasz i mówisz, Boże, bubuś, przeżyłeś! I cieszycie się razem 5 minut i on normalnie, wiecie, sika ze szczęścia pod siebie, no to tylko go utwierdzasz w fakcie, ty faktycznie tamta łazienka to po prostu kibel mógł cię wciągnąć, coś cię mogło zeżreć
całość.
I po prostu... Okay. Dobrze, że przeżyłeś, nie?
Tak, temat samotności na pewno też chcemy poruszyć, bo to jest naprawdę ważne, nie? Bo psy przez to, że nie potrafią zostawać same, bo my ich tego nie uczymy, mają bardzo dużo, ogromne pokłady stresu związanego z tym, że muszą same zostać. A często się tak dzieje, że muszą zostać same.
No muszą.
Nie jesteś w stanie siedzieć cały czas z psem. No chyba, że masz, nie wiem, nianie w ogóle taką...
Nianie do psa?
Są takie nianie.
A najgorsze to są, słuchajcie, pandemiczne pieski. Czyli pieski, które przyszły do swoich właścicieli w trakcie pandemii, gdzie oni byli cały czas w domu. No i potem troszeczkę sytuacja się ustabilizowała i wracają do pracy. No i piesek x miesięcy był z nimi non-stop. Wiecie, zero samotności, zero niczego, cały czas. I nagle ten człowiek wychodzi i zostawia tego psa na 8 godzin w domu. Dla niego to może być nawet trauma, bo on nie zdaje sobie z tego sprawy. Wiesz, tak, co się dzieje? On jakby, dla niego to jest naprawdę trauma i koniec żywota.
O tym będziemy mówić na pewno w odcinku o samotności. Chcemy też poruszyć temat pielęgnacji, dlatego że pies ma serdecznie w dupie to, że musimy go pielęgnować, dotykać, dawać mu zastrzyki, obcinać
myć
mu pazury.
Po przyjściu z dworu takiego,
tak,
jaki
jemu to nie jest potrzebne.
Jemu to w ogóle nie jest potrzebne.
Ale
i trzeba
taki
to
się obtrzepie brudny cały? On nie wie, że jest brudny?
On wie i jemu to jest w zasadzie z tym dobrze, nie? Bo psy lubią
nie wie, że
być.
Jest głównie wytarzany?
A to jeszcze one, super
to,
dla niego.
To jest super dla takiego
w ogóle,
psa.
W ogóle.
Tak,
głównie
my zapominamy
się
o tym, że to są zwierzęta. One bardzo często
to nie
lubią
jest człowiek.
To robić i nie będą się przejmować tym, że śmierdzą. Wręcz przeciwnie, jak wykąpiesz psa, teraz oczywiście są takie szampony bezzapachowe i ten, ale jak wykąpiesz psa, to pierwsze, co on robi, to próbuje się wytrzeć z tego zapachu, tego płynu, bo pies nie lubi być czysty.
Tak.
On lubi pachnieć sobą.
Często
nie?
Jak pieski, wiecie, wybiegają z tej kąpieli i biegną na swoje posłanie i się wycierają, a my hi, 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 ha, ha, ha. To jest dlatego, że on z powrotem nakłada na siebie swój zapach, który na tym posłaniu pozostał, bo dla niego to jest dziwne, wiecie, i on wychodzi na spacer i te inne psy też nie będą go
więc
czuć.
Po
przecież.
Prostu jak masz takie pudle na przykład, nie? Na
tak,
szczotę na zrobione, nie? I one na przykład idą na wystawę i one się nie mogą wytarzać, bo one muszą stać. Co to takiego psa straszne?
Zakładam, że ten pudel jest też wylakierowany, nie? Żeby tam się czasem...
Zdarza się chyba, nie? Że
takie,
te
takie rzeczy się, słuchajcie, robią na wystawach. Takie cuda niewidy.
Dlatego które... ja nigdy nie chodzę na wystawy. Dla mnie to jest festiwal próżności i nigdy nie byłam, a mam 2 psy, które są wystawowe, ale moja koleżanka się tym zajmuje. Bo jakby
to
nie jest na moje nerwy w ogóle.
To
nie
jest chyba również na moją głowę.
Ale poczekajcie, robicie specjalny odcinek o pielęgnacji, dlatego że czujecie, że tutaj potrzeba dużo wiedzy, albo że ludzie zadali wam dużo pytań o to?
Chcemy, żeby ludzie wiedzieli, że do tego trzeba
żeby tego
też
nie świeczyć.
Tak,
bo pielęgnacja,
po
pod słowem pielęgnacja kryje się jeszcze taki termin jak trening medyczny, w którym pies jest w stanie dać sobie zrobić zastrzyk, dać sobie sprawdzić temperaturę, obejrzeć uszy przez obcą osobę, bo najczęściej jest to lekarz weterynarii, trzeba obciąć temu psu pazury. Czasami się ten pies skaleczy, wbije sobie źdźbło chociażby pod pazurę i trzeba to wyjąć, trzeba mu sprawdzić zęby. Jeżeli pies nie potrafi tego i nie umie, nie został nauczony przez swojego przewodnika, że to jest naturalny proces, to jest normalne.
Odpuść, nie gryź, pozwól na to, tak?
Właśnie. I ja rozmawiam z różnymi osobami, które i są groomerami, i lekarzami weterynarii. Po prostu to, co się dzieje w tych gabinetach czasami, to te psy nie są w stanie nawet tam wejść ze stresu. Nie? Dlatego ten temat jest też bardzo ważnym tematem, żeby właśnie poprzez dodawanie delikatnego dyskomfortu w pracy, w którym ja cię dotknę
i ja tam, ci stuknę nic tą się
tam nie, tak, nic się tam nie wydarzy, dążymy do tego, żeby zwierzę dało sobie wszystko zrobić wokół siebie. To jest bardzo ważny element. Ta praca też dotyczy koni. Ja jeżdżę konno i też się uczę teraz pracy z koniem. Z końmi się bardzo dużo też pracuje na negatywnym wzmocnieniu, czyli dajesz mu poczucie ulgi, kiedy on coś tam robi. Natomiast jak masz konia, który w stajni jest po jakichś tam przejściach i trzeba go nauczyć pewnych rzeczy, chociaż ma teraz jeżdżę na takiej klaczy, która ma problem z tym, że jak inne konie wyjdą ze stajni, to ona się nie daje ubrać, bo ona się stresuje tym, że została sama w stajni. Więc na razie robimy to tak, że te konie tam są, ale z czasem, żeby to wyleczyć, też będzie trzeba stopniowo jej zacząć wprowadzać ten dyskomfort w postaci takiej, że te konie będą znikać tam stamtąd, żeby ona to potrafiła robić. Po prostu. Dlatego wrzucamy zwierzę w tę sytuację, która go stresuje, ale robimy to stopniowo tak, żeby to zwierzę cały czas się uczyło, że aha, dobra, nic się nie dzieje, dobrze, wszystko jest w porządku, tu mi dajesz jedzenie, okej, to możesz mi dotykać bardziej, dobra, w sumie ten dotyk jest przyjemny, bo dajesz mi jeść, kiedy mnie dotykasz.
I jesteśmy w stanie... w sumie pieprzę, że jestem sama.
Dokładnie. Jesteśmy w stanie wypracować coś takiego. Moje psy mają tak, że mogę kłuć, zastrzyki robić i tak dalej, a one sobie siedzą na stole i patrzą i mówią, wiem, będzie potem żarcie. Więc jakby totalnie, wiesz, ja zawsze do weta jeżdżę z jedzeniem, tak? Zawsze po weterynarzu jest tam spacer, żeby one się trochę wyluzowały. Jeżeli widzę u jakiegoś psa problem z weterynarzem, to wchodzimy tam tylko na trening i nikt go nie dotyka. Ale staram się z wejścia do weterynarza zrobić trening.
Okay.
Mój pies wskakuje sam na stół do weterynarza i liże panią weterynarz, nawet jak ona mu tam zaraz będzie robiła zastrzyki, bo tylko takie ma z nim skojarzenie.
Zajebista robota.
Więc...
muszę opowiedzieć mojej siostrze, bo ona jest weterynarzem, więc ona wie więcej niż ja. Myślę, że byłaby dla was fajnym partnerem w rozmowie, ale cieszę się. Czy ja jako nieposiadacz psów z tego waszego podcastu czy całej serii wyniosę jakąś wiedzę dla siebie też? Mogę?
Tak, że dyskomfort jest dobry.
I że konsekwencja i stawianie granic jest super. Nie?
Tak, właśnie tu tworzymy takie jakieś dobre powiedzonko, nie? Już tak mam troszeczkę w głowie to, że...
ale nastawianie granic, tak?
Jakieś nie, jeden... takie w ogóle podsumowujące życie, nie? Że w życiu najważniejsze jest cierpliwość, konsekwencja, dyskomfort i pogoda ducha.
I motywacja do działania. I to się tyczy psów, ale tyczy się też nas.
Kiedy to osiągnąć? Dajesz spokój. Rozumiem, że szykujecie się w ten sposób.
Między wódką a zakąską.
Psychologia psa. Odcinek dodatkowy na końcu. Bardzo było mi miło z wami się spotkać i pogadać. Trzymam kciuki za to, żeby ta wasza wiedza też trafiła pod strzechy, bo takich ludzi, którzy pewnie będą próbowali z nią dyskutować, trochę będzie, nie?
Już jest.
No już jest. Ja tam...
jesteś gotowa, żeby im odpowiadać, tak?
Ja po prostu jedę na 3 tygodnie na wakacje. Oczywiście, że tak, jestem przygotowana.
To na koniec zapytam o jedną rzecz. Czy każdy, bo wiemy, że może, ale niech to będzie takie pytanie, gdzie wiem, do kogo ono idzie. Każdy może mieć psa? Czy są jakieś takie momenty w życiu człowieka, w którym nie powinien się w ogóle za myślenie o psu zabierać?
Ciężkie pytanie.
Ciężkie
dlatego,
to jest pytanie, bo to...
są osoby, które nie są w stanie mieć psa i zaspokoić jego potrzeb przez to, w jakim sami stanie się
właśnie
znajdują.
Tak? Właśnie.
Tak. Osoby, które nie wiem, na przykład są w ciężkiej depresji, czy osoby po prostu z jakimiś zaburzeniami psychicznymi. Ja niestety miałam przyjemność, nieprzyjemność brania udziału w takiej konsultacji, która bardzo mocno wpłynęła na moją psychikę, ponieważ poszłam do 2 psów, owczarków belgijskich, dorosłych samców, które po prostu sikały w domu, srały w domu, gryzły się między sobą, wychodziły na 1 spacer dziennie. No i generalnie był rozpierdol. Także są takie przypadki.
I osoba, która się nimi zajmowała, pewnie nie za bardzo ogarniała temat,
no,
nie?
No nie, pan nie ogarniał
temat.
Pan,
jakby
pan ewidentnie potrzebuje sam pomocy, tak? Najpierw trzeba pomóc sobie, no bo to jednak bierzemy odpowiedzialność za życie, więc musimy być w stanie udźwignąć to i wiedzieć, że ten pies z nami będzie przez x lat.
Tak, to jest chyba taka jedyna, jakiś taki problem, bo wiadomo, jeszcze tam kwestia finansowa może być dla kogoś, nie? Że musi się liczyć z tym, że to są jakieś koszty, natomiast jeżeli ktoś jest świadomy, chce się uczyć. Wiadomo, że pierwszego psa się zawsze spierdoli, będzie milion błędów i tak dalej, to jest normalne. Natomiast jeżeli się gdzieś tam słucha, co się, bo pamiętaj, że mówimy do ludzi, którzy chcą słuchać. Nie? Bo jak ktoś nie chce słuchać, no to możesz, wiesz, grochem o ścianę. Nie? Natomiast jeżeli ktoś chce słuchać i chce się dowiedzieć, jak sobie poradzić z tym psem, no to taka osoba może mieć tego psa. Jeżeli cię stać na psa, masz czas na psa i chęci, żeby tego psa ogarniać, to jak najbardziej możesz mieć psa. Tutaj nie ma ograniczeń. Nie, ograniczenia są już, powiedzmy, gdzieś tam właśnie takie, o jakich wspomniała Maja. Bo tak to każdy też może mieć psa.
Dobra, postaram się. Zrobię to lepiej niż za pierwszym razem, kiedy pies był gospodarzem w moim rodzinnym domu. Cudna rzecz, ale jakoś nie do powtórzenia w moim indywidualnym dorosłym życiu. Dziękuję wam i powodzenia.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy za twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. 1, 2, 3, a może 4 lub nawet 5 gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękujemy. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.